Drodzy braterstwo, serdecznie Was witam. Bardzo się cieszę, że jestem pośród Was, że widzę Wasze radosne miny i przyjazne wyrazy twarzy. Bo gdybyście mieli straszne miny, to ja bym się chyba tutaj obalił. Dlatego się z tego bardzo cieszę. Nim zacznę wykład, chciałem pozdrowić od mojej rodziny, która została w Kędzierzynie, od najstarszego mojego syna, z Łukasza, z żoną Magdą, i z dziećmi, Samuelem, który już bardzo interesuje się prawdą i wie, gdzie ja pojechałem. I od malutkiej Estery, która też, jak mówi, kocham dziadka. Także wszystko tym wyraża, bardzo dużo rozumie. Także od średniego syna Jakuba, od najmłodszego Eliasza, który wrócił właśnie wczoraj z Wrocławia i pyta, jak tam wam się dojechało, jesteście już. Także też pozdrawia serdecznie. Także od mamy. Mama nie mieszka w Kędzierzynie, ale pan tak sprawił, że co miesiąc mam przywilej przez 3 dni być razem z nią. Ona troszkę po wypadku, po urazie głowy, wiele rzeczy nie pamięta, zapomina, ale uwielbia słuchać pieśni. Mogę jej śpiewać godzinę, półtorej. Mannę niekiedy nie całą wysłucha, nie całą zrozumie, ale pieśni słucha i śpiewa. Ja nie jestem wybitny śpiewak, no ale tą 10% tych pieśni potrafię śpiewać ze śpiewnika, więc tak sobie śpiewamy. Drodzy braterstwo, wykład mój ma tytuł Piętna Jezusowe. Brat Dek w pierwszym wykładzie wspomniał mój werset, część materiału powiedział, bardzo się cieszę, więc może zdążę z tym materiałem. Werset główny to jest List do Galatów, 6 rozdział, 17 werset. I brzmi on tak, ja przeczytam go w przekładzie Nowego Świata, bo akurat oddaję to, co mam zawarte w wykładzie. Galatów 6:17. Odtąd niech nikt mi nie wyrządza przykrości, gdyż ja noszę na swym ciele piętna niewolnika Jezusa Chrystusa. Często ten wyraz jest tłumaczony greckie jako więzień Jezusa Chrystusa, ale on ma znaczenie jeszcze większe niż więzień, bo więzień wychodzi na wolność po odsiedzeniu wyroku, a niewolnik nie ma takiej możliwości. Czyli on jest całkowicie oddany, właśnie jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Króciutko o apostole Pawle. Wiemy, że on głosił Ewangelię poganom, więc wędrował nie tylko po Samarii, Palestynie, ale wywędrował wzdłuż Morza Egejskiego, czyli dzisiejsza Turcja, poprzez Filipię, czyli Grecja, aż w kierunku Włoch, a nawet niektórzy mówią, że w kierunku Hiszpanii. Czyli cała północna część właśnie Morza Śródziemnego. To było kiedyś Imperium Rzymskie. Jeszcze obejmowało po wojnach punickich północną Afrykę. Więc on tam wędrował i podawał różne przykłady z ludzi czy zjawisk, z jakimi się zetknął. Wiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus, będąc Żydem i będąc tylko w Galilei, tam był, pochodził z Galilei, więc podawał przykłady rolnicze, bo tam było rolnictwo rozwinięte, więc podawał o siewcy, o plonach, o konkolu, o pszenicy. A apostoł Paweł, będąc na przykład w Grecji, spotkał się z zawodami. Wiemy, że Grecja jest kolebką Igrzysk Olimpijskich i w Koryncie obserwował igrzyska. W liście do Koryntów pisze w 9 rozdziale od 25 do 27 wersetu, nie będę cytował, znajdziecie, porównuje życie chrześcijanina do wysiłku sportowca. I sam o sobie mówi, że krępuje swoje ciało albo poddaje w niewolę swoje ciało. Po co? Żeby osiągnąć laur niezniszczalny. Sportowiec zdobywa medal, mija czas, staje się emerytem i po tym medalu w zasadzie tylko w gablotce wisi lub jeżeli był olimpijskim mistrzem, no to ma emeryturę. A on mówi, my robimy to w innym celu, żeby osiągnąć lepszy wynik. Czyli to jest inwestycja najlepsza, jaka może być. Czyli mamy opis właśnie z Koryntów, Grecja, Ateny, Korynt. Tam się odbywały olimpiady. Często też wiemy, znajdował się w wielkich opałach, bo był w więzieniu, był eskortowany przez żołnierzy rzymskich i zetknął się właśnie, wiemy, że był niewielkiego wzrostu, był przykuty czasami do żołnierza rzymskiego, a nawet jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w 23 rozdziale, w 23 wersecie, że był eskortowany, drodzy braterstwo, przez prawie 500 żołnierzy. 70 jezdnych, 200 piechoty i 200 oszczepników. Tak jakbyśmy tutaj stanęli wszyscy, jest nas może gdzieś blisko 300, uzbrali sobie zbroje rzymskie, wyglądalibyśmy okazale. On widział ten majestat cesarstwa, karność tych żołnierzy, bo to była jedna z najbardziej karnych armii w tym okresie, bo później to troszkę się zmieniło. I co robi? Odnosi to do żołnierza Chrystusowego. Pamiętamy list do Efezjan, 6 rozdział? Tarcza, miecz, zbroja, pas, buty. Wszystko to są akcesoria właśnie legionisty rzymskiego. Czyli my też możemy być takimi żołnierzami. I często, jak powiedzieliśmy, był w więzieniu i spotykał się z czym? Wędrował też po bezdrożach, sam, niekiedy w jakimś towarzystwie, spotykał się z niewolnikami. I w liście do Filemona 1:10 wspomina o takim jednym niewolniku, który nazywał się Onezym. Spotkał go w więzieniu i był własnością ten Onezym właśnie Filomena. I do niego mówi, nie gniewaj się na niego, ja ci go przyprowadzę. On był kiedyś twoim sługą, zniknął na chwilę, bo prawdopodobnie uciekł i przez to dostał się do więzienia, ale teraz przyprowadzam ci brata w Chrystusie. Czyli Onezym, właśnie ten niewolnik, którego apostoł Paweł poznał w więzieniu. Jaka była sytuacja niewolników? Była, no powiedzielibyśmy, przerażająca. Pozbawieni wszelkich praw, byli własnością, tak jak obecnie człowiek jest własnością jakiegoś zwierzęcia. Wiemy, że spotykamy się, że niektórzy zwierzęta traktują prawie jak ludzi. Tak? Czyli dobrze traktują. Ale są tacy, którzy traktują bardzo źle. I właściciel miał prawo uczynić jakiś znak niewolnikowi. Przeważnie wypalano te znaki, jak w Stanach krowom, koniom wypalało się znak. I niektórzy ci, którzy nie dbali o te zwierzęta, wypalali tym ludziom znak swój na czole, na policzku. No straszne, wyobrażacie sobie na czole taki pręgierz. Niektórzy bardziej delikatni, którzy wiedzieli, że ten niewolnik może kiedyś uratuje ich rodzinę, może kiedyś zdarzy się, że będzie wolnym, żeby nie było krępującym nosić tego znak niewolnictwa, więc przybijali albo na przedramieniu, albo na barku, albo na plecach. I co jeszcze było takiego okropnego? Ci ludzie pozbawieni wszelkich praw, idąc na przykład z misją swojego pana, coś zanieść, przynieść, byli zaczepiani przez obywateli rzymskich i gonieni do roboty. Tu groził im bat za to, że nie chcą pracować, tam im groził bat, że pan ich wysmaga za to, że nie spełnili swojej roli. Ale czasami ten znak, właśnie ten znak niewolnictwa, jeżeli właścicielem był ktoś bardzo godny w cesarstwie albo sam cesarz, to wtedy taki właśnie niewolnik podwijał szatę, mówi, nie mogę ci pomóc, nie mogę wziąć udział w twojej pracy, ja mam znak cesarski, moje zadanie jest wypełnić właśnie misję, jaką mi zadał mój pan. I wtedy spłoszony obywatel rzymski, no mówi, nie mogę mu nic zrobić, bo jeżeli coś, to narażę się na gniew cesarza. I apostoł Paweł wykorzystał powyższą sytuację do zobrazowania swojej pozycji wobec braci właśnie w Galacji. Galacja to jest taki rejon, dzisiejsza Turcja, prowincja i część właśnie cesarstwa rzymskiego. I mówi, pamiętajcie, do braci w Galacji, odtąd niech nikt mi nie wyrządza przykrości. Czyli czego? Nie próbuje mi uczynić niewolnikiem na przykład jakiś indryk. Niewolnikiem przyjemności, bogactwa, zaszczytów cielesnych czy światowych spraw. Nie czyńcie mnie takim niewolnikiem, wyrządzacie mi przykrość. I werset, druga część wersetu. Ja noszę na swym ciele piętna niewolnika Jezusa. Ja jestem tylko Jego niewolnikiem. Tylko On mi rozkazuje, nie przeszkadzajcie mi, ja nie jestem waszym niewolnikiem, lecz niewolnikiem Króla Królów. I cokolwiek mam czynić, przede wszystkim będę czynił to, co życzy sobie ode mnie nasz Pan, mój Pan Jezus Chrystus. I drodzy braterstwo, taką postawę powinniśmy umieć przyjąć i my. A musimy, aby to zrobić, musimy rozeznać, które sprawy są pańskie, a które nie. Żeby to zrobić, nauka. Mieliśmy pierwszą lekcję o uczniach Jezusa Chrystusa. Jest nauka, zdobywajmy. I trzecią, ostatnią lekcję właśnie mieliśmy rozeznać sprawy usprawiedliwienia. Też rozważmy, co jest pańskie. Jeżeli się wahamy, no to będziemy się wahać i stać w miejscu. rozsądźmy i w swoim sercu, jeżeli przyjmiesz jaką opcję, ja jestem niewolnikiem naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jemu będę służyć. Jeszcze taka jedna myśl też wspomniana w pierwszym wersecie. Bez względu na to, jak bardzo miłujemy wolność, to faktycznie nie ma ani jednego na ziemi człowieka, który by był prawdziwie wolnym. Poprzez upadek człowieka, poprzez grzech, poprzez utratę doskonałości umysłowej, po prostu popadamy w różne niewole. W liście do Rzymian 6 rozdziale, 16 wersecie, list do Rzymian 6:16 czytamy. Czy nie wiecie, że komu służycie z uległością, tego też stajecie się niewolnikami? I dopóki restytucja, na którą oczekujemy, nie naprawi tych wszystkich naszych ułomności, nigdy nie będziemy wolnymi. Zawsze coś będzie nas zamykało, nam jakąś drogę, będzie nas zniewalało. W Księdze Izajasza w 61 rozdziale i pierwszym wersety mamy tą ewangeliczną myśl, że właśnie zadaniem Chrystusa, który przyjdzie, i zadaniem restytucji jest uwolnić nas właśnie z niewolnictwa. Przeczytamy sobie, znamy ten werset doskonale, ja go tylko przypomnę. Izajasz 61:1. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył rany złamanych na duchu, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a zniewolonym uczynił wolnymi. To jest zadanie właśnie restytucji, żeby nas od tego wszystko, z wszystkiego uwolnić. Zatem sumując, drodzy braterstwo, wszyscy jako ludzie jesteśmy sługami, nie wolnymi. Żaden człowiek nie jest swym własnym panem. Każdy musi czemuś lub komuś służyć. I tu sobie podamy, czyimi niewolnikami możemy być. W pierwszym wykładzie mieliśmy to nadmienione, a ja tylko przypomnę, możemy być niewolnikami samolubstwa. No, my mamy tak wielkie ego, że to ego nami rządzi i robimy krzywdę wszystkim naokoło. Bo najważniejszy jestem ja. Później może moi bliscy, a później jeszcze dalej. Jesteśmy niewolnikami, byliśmy też niewolnikami błędu i zabobonu. Byliśmy. Błąd, zabobon, jakbyśmy się tak cofnęli kilka, no nie wiem, 40-50 lat, w co, a setka lat to już zupełnie, w co ludzie wierzyli, czego się bali. A przy tym możemy, jeżeli takie są rzeczy, jesteśmy niewolnikami strachu. Możemy być niewolnikami własnego brzucha. Tak? Wszystko, co się da, to zjem. Jest tak? No mi to smakuje. I wszystko, cokolwiek myślę, to jakie danie jutro zrobię, bo też możemy być niewolnikami. Możemy. Możemy być niewolnikami interesów. Ja znałem jednego takiego człowieka, który był bardzo bogaty. Może wszyscy razem nie mielibyśmy tyle pieniążków, ile on miał. Ale jego nie cieszyło to bogactwo, jego cieszyło robienie interesów. Czyli wszystkiego miał dosyć, ale cieszył się właśnie tym, że dobrze interesy prowadzi, rozwija, bogaci się dalej. Możemy być niewolnikami polityki, niewolnikami przyjemności, niewolnikami organizacji. I to różnych, politycznych, rządowych, pozarządowych, religijnych, różnych organizacji. Ja kiedyś spotkałem takiego jednego mojego ucznia, który był zapalonym kibicem i wytatuował sobie na piersi logo swojego klubu. Kocham klub. Kiedyś w tym klubie nawet trenowałem. Mówi, co ty zrobiłeś? Jak ty się pokażesz swoim dzieciom, wnukom, a jak ten klub przestanie istnieć, to komu ty zainwestowałeś? Teraz tak jest, że się tatuaży właśnie robi. To jest też piętno. Ale znam też innego człowieka, który zawsze chodził w podkolanówkach na trening w kosza. Haftował, jakby powiedzieć, nie haftował, tylko wytatuował coś takiego, jak był młody, się bardzo tego wstydził. Mówi, kosztowna operacja, nie mogę tego zdjąć. I dlatego ciągle pod kolana miał skarpetę, żeby zakryć to, czego się wstydził. Czyli miał to piętno, tak jak niewolnik. Kiedyś był niewolnikiem czegoś. A my, drodzy braterstwo, chcąc uniknąć tych wszystkich niewoli, co musimy zrobić? Być niewolnikami Jezusa Chrystusa. Czyli wytatuować sobie albo uczynić ten znak na naszym charakterze, żebyśmy właśnie stali się tymi niewolnikami. Jakie były, żeby być niewolnikiem Jezusa Chrystusa, musimy troszkę tego naszego Pana poznać. Wszyscy go znamy, studiujemy, do pamiątki się przygotowując. Bardzo wiele rzeczy co roku nowych poznajemy. Co go wyróżniało, drodzy braterstwo? Że był całkiem inny od ludzi, którzy go otaczali. Zupełnie inny. Tam, gdzie ktoś reagował złością, on bardzo spokojnie reagował. Przykład tej nierządnicy. Prawo mówi zabić przyłapana na gorącym uczynku. Czy ktoś ważył się zabić? Powiedział, proszę bardzo, rzucaj kamieniem, jeżeli jesteś czysty. On wiedział, jak ta kobieta mogła stać się niewolnicą. Może z biedy rodzice ją sprzedali. Ten pan traktował jak niewolnicę, wykorzystał, później sprzedał. Także nie znali losów tej kobiety, chcieli ją zabić. Tak to wyjaśnił, że nikt się nie odważył. Skoro nikt się nie oskarża, ja też się nie oskarżam, tylko koniecznie tego wierzy. To jest właśnie ta wybitność, niezwykłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyni zeń ta odmienność człowieka odmiennego o innych, człowieka szczególnego, dziwnego w pojęciu świata. On potrafił zachować się wobec biednego, wobec choćby tej nierządnicy, a także wprawiał zakłopotanie samego Piłata, najwyższy dostojnik Cesarstwa Rzymskiego w Palestynie. On go wprawiał zakłopotanie prostymi odpowiedziami, swoją postawą, mimo że był skuty, obity, sprawiał go zakłopotanie, czyli co? Niezwykły charakter. I jego życie było pasmem rzeczy, które się nie przydarzają żadnemu człowiekowi. Omówimy teraz króciutko te znamiona. Na pewno jesteście ciekawi, jakie to są te znamiona. Te znamiona, drodzy braterstwo, znajdziemy w Mateusza, 5 rozdziale, od 3 do 12. Mateusz, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 3 do 12. Ja sobie zerknę na czas, bo on się nie zatrzymuje. Mamy do 40, tak? Do 35. Oj, już nie wiem. Nie, tak. Tak? 35? Pierwsze znamie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Czy te wersety wskazują na jakiekolwiek ubóstwo? Niektóre religie, na przykład w Indiach, są tacy ludzie jak zapałka chudziutcy, którzy leżą, prawie nic nie jedzą, siedzą, są świętymi. Czy o takie ubóstwo chodziło naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, gdy mówi błogosławieni ubodzy w duchu? Nie. Wiemy, że w kościele katolickim też jest kult właśnie tych biednych. Pustelnicy, którzy żywią się ziółkami, no i zawsze ziółkami. Czy gdzieś jacyś na palu, gdzieś jakiś stoi, całe pół życia na palu tylko. Czyli się umartwia, biedny, nie je, nie ma dachu, deszcz na niego pada. Nie o takie ubóstwo chodzi. Drodzy braterstwo, chodzi o ubóstwo, które odczuwamy względem siebie. To są ci, którzy są ubodzy w ducha tego świata. Jezus nie miał tego ducha świata. Nie gonił za bogactwem, absolutnie. Ubodzy w ducha samolubstwa. Ktoś, kto jest ubogi właśnie w tego ducha. Nie ma w nim samolubstwa. Ciężko się go wyzbyć. Ubogość w ducha cielesnego, zmysłowego. Czyli nie ma tych chęci czegoś posiadania, bo to jest zmysł. Chciałbym to mieć. Ktoś zobaczy, ten, kto właśnie kult jest niewolnikiem swojego brzucha, no zobaczy schabowego, nie oprze się. Nawet jak resztka zostanie komuś, to tam gdzieś nawet jest ochotę zgarnąć. Czyli jest to niewola. Wiemy, że ta niewola wynikać może nie tylko z jego pazerności, ale też z choroby. Tak? Nadczynność jakiegoś hormonu powoduje, że on nie może się powstrzymać. Ubogość w ducha pychy. O takie ubóstwo właśnie chodzi. Innymi słowy możemy powiedzieć, że ubóstwo duchowe jest symbolem pokory, uniżenia umysłu i serca. To jest właśnie ten dobre określenie, pokora. Gdybyśmy na przykład mieli wziąć tylko jedną cechę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to myślę, że właśnie pokora była chyba by tą główną, którą byśmy określili naszego właśnie Pana. A dlaczego? Drodzy braterstwo, spróbujmy sobie wyobrazić. Był z Ojcem w chwale. Niewyobrażalna chwała. Nie możemy sobie jej wyobrazić. Czytając Słowo Boże możemy... No Stwórca Wszechświata. My tam sięgamy gdzieś do Księżyca, gdzieś tam peryskopem jeszcze dalej, a On stworzył całe to istnienie. I On był Jego pierwszym dziełem. Był wspaniałą duchową istotą. Też trudne dla nas do wyobrażenia. Posiadał wspaniałe stanowisko, posiadał wielkie bogactwo i wielkie możliwości i wielką władzę. Mimo to przyszedł na świat, stał się człowiekiem, cierpiał, umarł za nas, aby nas odkupić. Nigdy się nie wahał ani nie narzekał na to, że tą ofiarę ponosi. Wyobrażasz sobie większą pokorę? Ja sobie nie mogę wyobrazić. To tak jakbyśmy my, ktoś z nas, naraz zamienił się, takie rybiki czasami po łazience biegają, jak wpadniemy w nocy, i to w każdym miejscu, nawet tu w hotelu są. I my naraz, jako ludzie, mamy się zamienić w tego rybika i odkupić którąś tam, odkupić te wszystkie istotki. Wyobrażacie sobie? Stać się na las, nasz świat, łazienka, rury, jakieś tam wilgotne miejsca, wszystko. On to zrobił. I przeczytajmy sobie w listu Filipian, drugi rozdział, 7 i 8 werset. Bardzo ładne skojarzenie. Ja tego nie wymyśliłem, drodzy braterstwo, korzystałem, zapomniałem powiedzieć, z wykładów Benjamina Bartona, Echa Pielgrzyma. Tam znajdziecie ten wykład, bardzo obszerny, ja tylko tak króciutko coś tam wspominam. List do Filipian, drugi rozdział, 7 i 8 werset. I brzmi on tak: ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom i postawą znaleziony jako człowiek. Sam się poniżył. Jakie są główne myśli? W 7 wersecie: ale wyniszczył samego siebie, tak? Główna myśl i coś tam dodane. I postawą znaleziony jako człowiek. Brat Barton mówi: a co między tym? Wyniszczył i znaleziony. Czyli w pewnym momencie znika logos. W niebie konsternacja. Był logos, nie ma go. Nie ma go dzień, dwa, trzy, miesiąc, pięć, pół roku, nie ma logosa. I co się dzieje w 9 miesiącu? Na ziemi rodzi się nasz Pan Jezus Chrystus. Odnalazł się logos. I możemy powiedzieć, jak przeczytamy Łukasza, Ewangelię Łukasza, 2 rozdział, 13 werset, pisze tam tak: a zaraz z onym aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga. Czyli co? Sensacja. Odnalazł się logos. Jest. Pójdźmy wszyscy, zobaczmy, jak to wygląda. Czyli wszystkie, no nie wiem, wszystkie, powiedziano, że jest wielkie wojsko niemieckie, niebieskie zjawiło się po to, żeby zobaczyć właśnie tego logosa w nowym stanie. Narodził się. Czyli niezwykła, wyjątkowa rzecz. Jeszcze inny werset o ubóstwie naszego Pana, bo to jest główna cecha. Pamiętajcie, że pokora właśnie była powodem, że uczyniliśmy poświęcenie, że w ogóle się Biblią zainteresowaliśmy, bo sobie zdaliśmy sprawę, że jesteśmy w kiepskim stanie. Jak te parametry, te normy, jakie nam Pan stawia, zobaczyliśmy, to jesteśmy na samym dnie. I pokora sprawiła, że zwróciliśmy się do Boga i się Jemu poświęciliśmy. Ale czytajmy dalej. 2 Koryntian 8 rozdział. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego byli ubogaceni. Nie dość, że wstąpił na ziemię, czyli z tak wysokiego nieba, ale też będąc na ziemi był próbowany do granic możliwości. Urodził się w bardzo biednej rodzinie. Jego rodziców, jak pisze, czytamy w Łukasza w 2 rozdziale, od 20 do 24, nie było stać nawet na baranka. Żeby złożyć go ofierze, czytamy, że złożyli 2 synogarlice. A wiemy, że w zakonie było powiedziane, jak w 3 Mojżeszowej czytamy w 5 rozdziale, 7 wersecie, kogo nie stać na baranka, bo powinien być baranek, to może synogarlice lub gołąbki złoży. Czyli byli najuboższą warstwą w Izraelu. Właśnie jego rodzice. Myślę, że nas tutaj w większości byłoby stać na baranka, żeby takiego złożyć. Czyli nasz Pan był biedniejszy niż wszyscy my, od każdego z nas tutaj na tej sali. Pracował jako cieśla. Ten, który budował wszechświat, tworzył istoty duchowe, tworzył wszystkie planety, tworzył istoty ziemskie, jest cieślą i struga, czy to klatki dla ptaków, czy dla zwierząt, czy naprawia płoty, czy buduje dachy. Szemrał kiedykolwiek? Nigdy. I jeszcze taką ważną myśl a propos naszego Pana w Mateusza 8 rozdziale, 20 wersecie, mamy powiedziane. Mateusz 8 rozdział, 20 werset. Lisy mają jamy, ptaki nieba mają miejsca na odpoczynek, czyli gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by złożyć głowę. Drodzy braterstwo, on był przybyszem na tej ziemi. Nigdzie, jakiekolwiek najbardziej komfortowe warunki nie były dla niego odpowiednie. To była doskonała istota. nie miał miejsca, gdzie by spocząć, odpocząć. Napór zła, napór przestępstw, napór wielkiego grzechu, przeciwnika szatana, wszystko nie dawało mu wytchnienia. Nie miał gdzie by głowy skłonić. My tutaj przyjechaliśmy w piękne miejsce, mamy wygodne pokoje, wygodne łóżka. Za kilkanaście godzin wrócimy do domu w swoich wygodnych łóżek. On nie miał takiego miejsca. 33 lata, jak tutaj był na ziemi, nie znalazł takiego miejsca. Nasz Pan. I nie była to tylko próba podporządkowania biedzie właśnie naszego Pana, ale wszystkim kiepskim warunkom, jakie były na ziemi. On wszystko przeszedł po to, żeby być doskonałym Zbawicielem. Każde bolączki, wszystkie nasze bolączki zna. A teraz możemy się zastanowić, czy zmieniło się coś, gdy przyjął chrzest i został spłodzony z ducha? Nic się nie zmieniło, drodzy braterstwo. Żaden, jak śledzimy wędrówkę naszego Pana po wyborze tych apostołów, żaden z uczniów nie był jeszcze gotowy, by mu towarzyszyć. Nie był w stanie pojąć, czym jest jego misja. Czy on ich zganił, w jakikolwiek sposób odrzucił? Nie. Nazywał ich braćmi. Był gotów całe życie z nimi spędzić. Przymykał, jak powiedziane było, oko na ich błędy, na ich potknięcia. Ale co działo się, gdy takie błędy robili? Za chwilę wyciągał lekcje i mówił mi. Jak byli na górze przemienienia, było trzech, pamiętamy, apostołów, reszta nie była. I wracając, zaczynają się między sobą kłócić. Kto jest ważniejszy? No ty byłeś na górze, ale ja jestem z innych powodów ważny. Pan to słyszy. I później mówi, siadając, jaki był powód waszego sporu? Głowy poopuszczali. Mówi, wy macie być jak dzieci pokorni. Jak dzieci. Dziecko nie jest ciche, bo potrafi szaleć, krzyczeć, ale jest bardzo pokorny. Gdy do niego trafisz, słucha z rozdziawioną buzią. Chętnie wykonuje, co rodzic powie, ufa temu rodzicowi. Wy macie być właśnie tacy. Pamiętacie ostatnią wieczerzę? Pamiętacie? Przyszli wszyscy, położyli się, no byli przygotowani, bo to wieczerza, ale idąc jakieś 500-200 metrów, zakurzyli swoje stopy. Zdjęli sandały, no i tak tymi stopami jakoś nie chcieli się może położyć, żeby coś dotykać, nie swoją, no ale ja będę mył, jak zawsze myć, to muszę wszystkim umyć. Nie było chętnych. Pan wziął opasał i mówi, kto chce być największy z was, musi tą pracę wykonać. I myje. Piotr mówi, umyj mnie całego. Nie, 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 wystarczy tylko te nogi, żeby świeże położyć na tym oparciu. Mnie często się zdarza, że przychodzę do jakiegoś gabinetu w szkole, na środku leży papier wielkości A4. Wszyscy go mijają, nikt go nie widzi. No i nauczyciel mówi, no sprzątnijcie ten papier. Ja? Czemu ja? Czemu ja? Wskażesz? Ja go nie rzuciłem. No i wtedy trzeba podnieść, wrzucić do kosza. Popatrzcie, niewiele to trzeba. Identycznie jest właśnie z tymi apostołami. Są jak dzieci. Chodzą do szkoły i się uczą tych rzeczy, które są bardzo potrzebne. Sprawdzam czas. Jezus był ubogim w duchu na pewno. I to znamie, pierwsze znamie, najważniejsze, sprawiło, że objawił się jako ten święty, niewinny, odłączony, niepokalany, wolny od grzechu. Właśnie to, wielka pokora, uniżony duch. Pytanie do nas, czy mamy takiego ducha? Czy jak ci uczniowie będziemy się spierać, kto większy? I jest to jedno ze znamion. Uczymy się tego. I nie chcemy, żeby to tylko było takie znamie, o, troszkę się zaczerwieniło. To ma być wypalone znamie, nie do ruszenia. Przejdźmy do drugiego znamiona, bo ich jest 8, a mamy jedno. Chcielibyśmy zdążyć. Błogosławieni, którzy się smucą. No smucę się, bo zainwestowałem wielką gotówkę, pół pensji, żona mnie zamorduje, wszystko poszło. Smucę się. Czy to jest ten smutek? Nie. Czy działkowicz, czy ten, kto posiada wielkie i wielkie ilości hektarów, martwi się, co mu rośnie. Przyszedł grad, zbiło. Miałem taką piękną buraczki, pietruszkę. Wszystko spadło. Czy to jest ten smutek? Nie. Nie możemy czegoś kupić. Składam. Wersalki, jak nie ma, to nie ma. Nie stać się, smucę się. Czy to jest ten smutek? Nie. To nie jest ten smutek. Pan Jezus, nie znajdziemy śladu w Biblii, żeby kiedykolwiek narzekał na przykład na jedzenie. Byli głodni, idą, troszkę zboża, łyk, maszerują dalej. Gdzieś wody popili. Pamiętamy Samarytankę przy studni? podaj mi wody. Jak ty, Żyd, chcesz ode mnie wody? Jaka postawa? Otwarta do wszystkich. To jest właśnie nasz Pan. Czy narzekał kiedyś na wielką, trudną wędrówkę? Nigdy. Nigdy nie narzekał. Czyli nie jest to ten smutek. O jaki smutek chodzi? Smutek, drodzy braterstwo, z powodu, gdy widział mnóstwo ludzi, którzy nie wierzą w Boga. Z nazwy są ludem Bożym, a w ogóle nie wierzą w Boga. Przeczytajmy sobie Mateusz 23, rozdział 37, werset, kiedy zasmucił się nad Jerozolimą. Mateusz 23, rozdział 37, werset. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta twoje po skrzydła, a nie chcieliście. Czy to jest, drodzy braterstwo, smutek, że Jerozolima ma przejść doświadczenia? Nie z tego powodu. Uczniowie Jezusa Chrystusa byli przygotowani wszyscy, że doświadczenia na nich przyjdą. Ale smucił się z tego powodu, że Jerozolima jest bez wiary. Nie wierzy w ogóle w Boga. Że nie ufa Bogu. Że to, co Bóg mówi, na pewno się wypełni. I że ma tak marne uznanie dla boskich posłańców. Nie poznali w ogóle Jezusa. Spodziewali się króla w koronie z armią, a przyszedł cieśla z Nazaretu. Galilejczyk w stroju rolnika. Tak jakby tu się ktoś zjawił w jakimś takim ubogim stroju, powiedzieć, no ty się nie nadajesz do naszej społeczności, a nie patrzylibyśmy na serce, tylko na ubiór. I on takim był. Jeszcze pamiętacie noc w Getsemane? Pamiętamy, przygotowujemy się wszyscy do pamiątki. I wtedy Mateusz 26, werset 26 rozdział, 38 werset pisze tak. Wtedy też zwrócił się do nich. Bardzo smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Pamiętamy, że uczniowie zasnęli bardzo szybko. Chwilę po wieczerzy, wiadomo, jak pełny brzuch, chce się spać, a Pan smucił się bardzo. Krew kapała mu z czoła. Wielki stres. Zdarza się w wielkich stresach, że coś takiego się dzieje. Z jakiego powodu się smucił? Że ma umrzeć? Nie. Że ma cierpieć? Też nie. Że jest sam w zimnym ogrodzie, że uczniowie posnęli? Nie z tego powodu. Drodzy braterzu, smucił się z tego powodu, czy dzieło, nad którym pracuje, którego jest trybikiem, które się zbliża do końca, czy jest dobrze wypełnione? Czy zachował całkowitą doskonałość? Z tego powodu się smucił. Taki lęk miał w sobie i to było, potrzebował właśnie wtedy pomocy. I zdawał sobie doskonałe sprawę, że żaden adwokat, nie ma żadnego adwokata, w wypadku, gdyby coś zepsuł, że go uratuje. Po prostu by nie żył. Wyobrażacie sobie też ojca, który na taką go misję wysłał, który się tak martwi o syna, zsyła mu pocieszyciela. I jego smutek w ogóle nie był samolubny. Nie myślał o sobie, o cierpieniach, o tym, co go czeka, kaźnie, jaka go czeka. A jak w naszej sytuacji? Kiedy mamy właściwy smutek? Drodzy braterstwo, ten właściwy smutek jest wtedy, kiedy powiemy coś, czego nie powinniśmy powiedzieć. Zdarza nam się takie sytuacje, że powiemy za dużo i później do Boga na kolanach prosimy, przepraszamy, że to zrobiliśmy. To jest właściwy smutek. Smucimy się, że coś źle zrobiliśmy. Tak samo z naszymi rękami. Coś źle uczyniliśmy. Nasze ręce uczyniły rzecz, która się nie podoba Bogu. Mamy wielki smutek, chcielibyśmy to szybko naprawić. Identycznie z naszymi nogami. Tak symbolicznie. Idziemy w miejsca, w których nie powinniśmy być. Zdarza się tak? Zdarza. I żałujemy. Chcemy to naprawić. To jest właśnie właściwy smutek. Jeżeli mamy taki smutek, nasze znamie Jezusowe się kształtuje. Czyli już mamy drugi znak. Trzecie znamie. Błogosławieni cisi. Powiedzieliśmy, że pokora to jest charakterystyczne dla dziecka, ale cichość na pewno nie. A czasami niektórzy cichość właśnie mylą z pokorą. Jezus był cichy i pokorny. Mamy na to dowód. Mateusz 11 rozdział. Znamy ten werset od 28 do 29. Nie zacytuję całego, końcówkę. Początek. Pójdźcie do mnie wszyscy. 29. Bo miał cichy i pokornego serca. Jezus mówi, ja taki jestem. I cichość przekazuje nam raczej przesłanie łagodności. Łagodność. To jest właśnie ta cichość. Znowu bardzo piękny werset, który nam to zobrazuje, troszkę pominiemy tych rzeczy. Objawienie. Drodzy braterstwo, objawienie, przeczytajmy sobie, 5 rozdział i wersety 5 i 6. Zobaczycie tam właśnie tą cichość Jezusa Chrystusa. Jan zapłakał, przedstawia mu się objawienie i nie ma nikogo, kto by złamał pieczęci. Jan się rozpłakał. Nie, bo to wizja Jana i naraz jest taka sytuacja. Lecz jeden ze starszych powiedział do mnie, nie płacz, Janie. Zwyciężył lew, ten z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć zwój i złamać jego 7 pieczęci. Jan przeciera oczy z łez i odwraca się i patrzy. I co zobaczył? 6 werset czytamy. I zobaczył pomiędzy tronem a 4 istotami żyjącymi i pomiędzy starszymi stojącego potężnego lwa. Nie, baranka. Jest szokujące. Spodziewał się potężnego, wielkiego. Lew nam się kojarzy, no 3-metrowego potwora. Jakbyśmy tu zobaczyli, to wszyscy byśmy się w tamtych drzwiach nie zmieścili. Tak byśmy uciekali. Spodziewał się czegoś takiego, a on zobaczył baranka. Czyli Jezus był potężny dlatego, że zachował cichość, pokorę i wypełnił misję, która takich właśnie atrybutów potrzebowała. Szatan dążył do konfrontacji, do wojny. A on wypełnił tą misję w taki sposób. I drodzy braterstwo, to samo powinno być z nami. Powinniśmy to z nami posiadać. I nie jest naszą powinnością pokazywanie innym, jacy możemy być wielcy. Jak ja jestem wielki, bo przeczytałem tomy, Biblię znam doskonale i staję przed katolikiem, który wie, że jest Biblia, a nawet nie wie niekiedy, jacy są ewangeliści, jakie księgi i imponujemy mu wiedzą. Nie tak. Nie powinno być w ogóle takiej sytuacji. Nasz Pan tak nie reagował. Gdyby tak reagował, no to ci jego uczniowie byli zmiażdżeni. Miał taką nad nimi przewagę. Ale spokojnie próbował dźwigać ich do góry. I taka jest nasza rola. Wtedy będziemy cisi i łagodni. Kolejne zmiana, znamię naszego Pana. Pamiętamy? Błogosławieni głodni i spragnieni sprawiedliwości. Poprzedni wykład, sprawiedliwość, wiemy co to jest. A głodni i spragnieni sprawiedliwości. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy w Rzeszowie w lecie. Jest 28-30 stopni i ktoś tutaj przychodzi pieszo z dworca. Nie wiem ile to jest, ale będzie sporo. Przychodzi, nic nie wypił i my mówimy, chodź bracie, zjedz sobie ciasteczko. A on powiedział, wody, nie chcę ciasteczka. Ma być takie pragnienie sprawiedliwości, to jest braterstwo. Nie, znanie sprawiedliwości, tak, sprawiedliwość bardzo dobrze, ma być łaknienie sprawiedliwości. Chcemy. Jak to osiągnąć, drodzy braterstwo, mieliśmy też wspomniane trochę w tym wykładzie, nie możemy pozwolić umysłowi rozmyślać o rzeczach niesprawiedliwych. Nie wolno nam tego robić. Nie możemy, musimy, drodzy, nauczyć się stosować ten test sprawiedliwości wobec każdej naszej myśli, każdego słowa, każdego czynu. Taki też. Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest sprawiedliwe? Brat przede mną powiedział, mówił o, nie przede mną, wykład wcześniej, brat Ślipek, mówił o sprawiedliwości, że taka powinna być wobec nas. Tak powinniśmy się pilnować. A wobec innych? Troszkę inna. Nie wymagajmy od innych, tylko powinniśmy się kierować rozsądkiem i patrzeć na innych z innego punktu widzenia, z punktu widzenia miłosierdzia, przebaczenia, współczucia. A siebie inwigilować dokładnie, że to jest sprawiedliwe. Taka jest metoda. Nasz Pan właśnie taki był. Mam nadzieję, że to piętno też wam nie jest obce i już powoli rysuje się w naszych charakterach. Znam jedną osobę, która tak uczulona jest na niesprawiedliwość, że rozchorowywuje się, jak widzi coś niesprawiedliwego. Po prostu choruje. Czyli są tacy ludzie, którzy są tak przewrażliwieni i my tacy mamy być. Ale przeważnie wobec siebie powinniśmy takie być. Błogosławiany jest czystego serca. Drodzy braterstwo, powinniśmy też praktykować właśnie tą czystość. Zawsze, gdy będziemy rozmyślać o rzeczach czystych, będziemy dostrzegać prawdziwe piękno i oceniać je. I tu pisze, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W nieczystościach Boga nie znajdziemy, w grzechu Boga nie znajdziemy. Tylko w tych czystych, pięknych rzeczach tam możemy Boga znaleźć. I przygotowując się do pamiątki, studiując Słowo Boże, obraz Boga to nam się już nie jawi z brodatym starcem, który gdzieś tam na chmurce i czasami jakimś gromem rzuci. Nie? I prosi, żeby go wszyscy błagali, żeby ich nie wrzucał do piekła. Nie jest taki obraz Boga. Potężna istota zarządza w całym wszechświatem. Wszystkim. I ta potężna istota jest tak pokorna, że schyla się do takiego pyłku, którego ja tutaj nie dostrzegam i wysyła swojego Syna, żeby zbawił tą ludzkość. Niesamowita rzecz. I my takiego Boga widzimy. I jest jeszcze taka ważna rzecz. W przypowieściach 4 rozdziale 23 wersecie mamy: nade wszystko strzeż serca Twego, bo w nim od Niego żywot pochodzi. To w sercu się dzieje, emanuje na zewnątrz. Jeżeli ktoś jest zgorzniały, jeżeli ktoś jest marudzący, narzekający, to co? Na zewnątrz też będzie taki sam. Będzie chodził i marudził. Będzie zgorzkniały, złośliwy. Jeżeli ktoś jest radosny, cieszy się każdym dniem, cieszy się darem, jakim jest na przykład dzień pochmurny dzisiejszy, no to emanuje radością i jego uczucia nie są zakłamane. Tak? I my tacy powinniśmy być, bo cieszmy się każdym dniem. Bóg daje nam szansę, żebyśmy mogli coś zrobić. Pamiętacie regułę kwakrów? Co masz zrobić dobrego? Rób dzisiaj. Jutro już możesz nie mieć tej sposobności. I nie wiem, czy wiecie, że kwakrowie, ta społeczność dostała nagrodę Nobla za pokojowe usposobienie. Pierwsza wojna światowa w Polsce. Rzesze ludzi, którzy nie chcieli brać broni do ręki, zaopatrywali skołatanych, zmiażdżonych ludzi Europy po wojnie. Wyczynili taką wielką rzecz. Ostatnio film o tym szeregowcu, który broni nie chciał wziąć do ręki, nie chciał zabijać. Poniewierany tyrany, ale gdy przyszło pole walki, cały oddział na własnych plecach, ponad 150 osób, wyniósł, nie biorąc broni do ręki. Uratował. Czyli to jest właśnie czyste serce. Miał piętno Jezusa Chrystusa, nie będę zabijał bliźniego, ale będę pomagał tym, którzy są zmiażdżeni, skołatani tą wojną. I jeżeli mamy takie czyste serce, takie intencje czyste, nieskalane, one będą emanować na zewnątrz i to będzie właśnie piętno naszego Pana. Sprawdzam czas. Jeszcze troszkę mamy. Błogosławieni pokój czyniący. Drodzy braterstwo, kiedy możemy pokój czynić? Jeżeli mamy zgorzkniałe serce? O nie, to będziemy siali zarazki zgorzkniałości. Wszyscy będziemy narzekać. Tak jak w przychodni czasami się czeka. Wszystkie choroby, czy na co kto choruje, zgorzkniały. A czasami ktoś wpada jak skowronek. Jak się macie? Czemu się nie uśmiechacie? Wszyscy kochani, ożywia całą tę sferę, zrzuca. Takie są właśnie osoby, które pokój czynią wokół siebie. A skąd się to bierze? Nie można mieć jednego znamiona, tylko pokój czynić, tylko wszystkie te, które przerobiliśmy dotychczas, one składają się na to, że ktoś pokój czyni. Czyli co? Usposobienie pokorne, niezarozumiałe. Nie będę mówił, ja jestem wielki, popatrzcie, jak jestem wielki. Nie. Nie myśli o tym, tylko patrzy, czemu się tak smucisz? Uśmiechnij się troszkę. Pani doktor zaraz przyjmie. Tego pocieszy, bo ma w sercu właśnie co? Pokorę. Nie o sobie myśli. Ma tego radosnego ducha, ma cichość, łaknienie sprawiedliwości. Wszystkie te cechy razem dają efekt taki, że ktoś jest osobą pokój czyniącą. I drodzy braterstwo, przedstawiciel Pana, gdziekolwiek się pojawi, powinien nieść pokój, a nie walkę, nie zamieszanie, wrzawę i kłótnie. Powiecie, no jak? A prawda? Prawda. Prawda jest jedyny miecz, który może dzielić, który może rozrywać, ale nie nasze niegrzeczne, wulgarne lub jakieś inne zachowanie. Prawda tak. Prawda dzieli. I tutaj mieliśmy w poprzednim wykładzie powiedziane, my się trzymamy tej lekcji, jaką nam dali nasi poprzednicy o usprawiedliwieniu i nie chcemy jej zmieniać. To nas rozdzieliło. Ale nie powinniśmy czatować i jakimś tam kamieczkiem do kogoś rzucać. Absolutnie. Prawda, bronimy tej prawdy. To jest dobra rzecz. Ósme znamie, ostatnie, drodzy braterstwo, błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. Prześladowania dla sprawiedliwości. Czy widzieliście kiedyś małe dziecko, jak się urodziło? Co ono robi? Jak nie śpi, to co robi? Ręce, nogi drałują, Dlaczego to robią? Po to, żeby za 8-9 miesięcy nauczyć się chodzić. Więc tworzą się tam komórki, organizm wysyła impulsy i jest trening. Jest tylko spokojny, jak śpi. Gdyby dziecko było coś nie w porządku, jak się nie rusza. Gdy zaczyna biegać, to znowu skacze, dotyka co? Rączki, manualne zdolności, żeby w perspektywie być pięknymi rzemieślnikami. I my, kształtując sobie cechy, te piętna, jak je wyćwiczymy? W książce pytań Bradusel mówi, modlisz się o cierpliwość, no to spodziewaj się, że ktoś ci na odcisk nadepnie. No bo masz ćwiczyć cierpliwość. Jak to wyćwiczysz tą cierpliwość? W błogich warunkach sportowcy, którzy biegają na nartach, no tak, będziesz na mistrzostwach sportował na nartach, no weź sobie, idź popływaj, no basen to też jest fakt, no ale musisz na tych nartach, po górkach, będzie taka trasa, no to górki, będzie płaska, to płaska. I nasz Pan mówi, chcecie mieć te znamiona? Będę was próbował. I prawdziwy żołnierz Chrystusowy, no mówi, ćwiczony jestem do specjalnych zadań, bo muszę ćwiczyć swoją odporność na docinki. Tak? I to jest, drodzy braterstwo, sprawdzian. Jak konstruktor z architektem, inżynierem budują most, to później most ma nośność, przypuśćmy, 50 ton, wjeżdża na most 100 ton. A pod mostem kto stoi? Konstruktor i inżynier, który to budował. No skoro zbudowaliście, odpowiadacie za to identycznie. Ktoś, kto jest inżynierem na zakładzie, jakąś instalację buduje, przeżywa, stresuje się, bo rozruch, mam dzisiaj rozruch. Zadziała, nie zadziała. Strzeli, nie strzeli. Identycznie z naszymi, tymi rzeczami, o które się modlimy i które ćwiczysz. Chcesz mieć znamie? No to będzie trochę bolało. I to są te doświadczenia, ale te, które są sprawiedliwe. Tutaj nie możemy sami sprowadzać na siebie prześladowań. Przez to. Przez wynajdywanie wady jakiegoś, na przykład jakiejś osoby. A ty to jesteś taki, nawet do żony, jak się tak zwrócę, albo żona dobrze, to już jest kiepsko. Nie powinno tak być. Przez sprzeciwianie się wszystkiemu i wszystkim. To są tak zwani pieniacze. W cokolwiek jest, wszystko na nie. Jest to zła cecha. Lub fanatyzm. Tylko ja, tylko moja grupa, nikt więcej nie ma racji. A jak otworzymy troszkę szerzej oczy, zobaczymy piękne perły, które mają te piętna właśnie Chrystusowe. Jak się Kościół poznawał? Po właśnie tych piętnach w charakterze. Potrafili się dogadać. A ktoś, kto nie pasował do tego Kościoła, no to spalimy go, tego zamkniemy do więzienia. Czyli nie pasowali do tych właśnie rzeczy. Wracamy już, zbliżamy się ku końcowi. Chyba zdążę, 30, czy bardzo się cieszę, ale to tylko dzięki tym braciom, którzy wcześniej to omawiali. Drodzy braterstwo, chciałem wrócić do sytuacji apostoła Pawła. Czytaliście na pewno list do Galatów, jaka tam była sytuacja. W Dziejach Apostolskich mamy ślad tych kłopotów apostoła Pawła i w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, a pierwszym wersecie pojawia się pewna grupa chrześcijan, którzy wywodzili się z narodu żydowskiego, może byli nawet faryzeuszami, którzy mówią tak, 15 rozdział Dziejów Apostolskich, pierwszy werset. Nie będziecie zbawieni, czyli co? Straszą, jeżeli nie poddacie się obrzezaniu zgodnie z nakazaniem Mojżesza. Pojawia się taka grupa i oni jak gdyby za apostołem Pawłem idą w ślad. Wiemy, że do Galatów wędrował w tym rejonie i zachorował. Zachorował, spotkał pewnych ludzi, którzy mu pomogli, głosił im Ewangelię, oni ją przyjęli i powstał zbór w tym rejonie. I on tam był 3 razy w tym zborze, głosił im o wszystkim, a po nim przyszli właśnie ci bracia, no jakbyśmy ich nazwali konserwatyści, którzy powiedzieli, że absolutnie trzeba się rozgrzeszać, obrzezać i mówią, a wy wiecie, że apostoł Paweł w ogóle nie znał Jezusa? Takie rzeczy mówili. A czy wy wiecie, że on mordował, ścigał, prześladował chrześcijan? A czy wy wiecie, że on w ogóle apostołów nie zna? I zaczęli podważać tą naukę. Jeżeli przeczytacie list do Galatów, tam są wszystkie odpowiedzi. Możemy sobie otworzyć. Apostoł Paweł mówi, jak w żadnym liście, ja apostoł Jezusa Chrystusa. Głoszę wam prawdę, która nie jest ode mnie. Ona jest prawdą, którą objawił mi Jezus. Czyli z wielkim wyrzutem. A wy przyjęliście i mamy tam też obraz pewien, początek jak gdyby figury i poza figury. Mówi przecież 2 żony były Abrahama. Pamiętacie? Hagar i Sara. Jedna rodziła ku niewoli, to jest Hagar, która przedstawia zakon. A wy jesteście synami obietnicy Sary. Ten zakon jest nauczycielem, wskazuje na grzech, ale wy jesteście z innego przymierza. Nie musicie tego czynić. A oni byli tak skołowaceni i pisze, że pisał sam osobiście ten list dużymi literami i na koniec właśnie mówi tą myśl: odtąd niech mi nikt nie wyrządza przykrości. Czyli nie narzucajcie na mnie tych kłopotów, tych problemów, bo ja noszę na ciele piętna niewolnika Jezusa Chrystusa. Czyli ja tylko będę czynił to, co mi Jezus kazał. Wy mi nie wrzucajcie, tam w niektórych przekładach, nie obarczajcie mnie czymś, nie wrzucajcie na mnie ciężarów. Nie mówi do tych Galatów. Przecież ja wam to wszystko mówiłem. I jeszcze taka jedną myśl, przeczytam z listu do Filipian, pierwszego rozdziału, 28, tak już na pocieszenie. Mówi do Filipian: i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikowi, bo przeciwnik będzie nam różne strachy przedstawiał. Tak jak mówił do tych Galatów, ci właśnie wysłańcy z Jerozolimy, ci fałszywi bracia, mówią: nie zostaniecie zbawieni, jak się nie obrzezacie, jak nie będziecie przestrzegać zakon. Nie dajmy się zastraszyć, drodzy braterstwo. A kiedy się pozbędziemy strachu? Jak poznamy Słowo Boże. Jak będziemy mieli piętno Jezusa Chrystusa na sobie. Czyli wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy. Życzę wam sukcesów w rozwoju właśnie tych znamion Jezusa Chrystusa. Dziękuję.